Artykuł podejmuje problem kryzysu autorstwa w dobie generatywnej sztucznej inteligencji. Stawia tezę, że wartość tekstu nie jest immanentną cechą produktu, lecz wynika z pełnionej przez niego funkcji. Autor analizuje kontinuum zależności między treścią a sprawstwem. Z jednej strony mamy teksty użytkowe. Wymanent teleka, gdzie automatyzacja i standaryzacja są zaletami. Z drugiej zaś wypowiedzi indeksykalne, na przykład listy osobiste czy świadectwa, w których sens jest nierozerwalnie związany z ludzkim doświadczeniem i odpowiedzialnością. Tekst krytycznie przygląda się iluzji sprawstwa w relacji człowiek-maszyna. Ostrzega przed pokusą wydajności, która może prowadzić do poznawczego pasożytnictwa i homogenizacji myślenia. Szczególna uwaga zostaje poświęcona sferze akademickiej. Tam sztuczna inteligencja obnaża słabość traktowania tekstu jako substytutu procesu myślowego. W konkluzji artykuł postuluje przejście od oceny gotowego artefaktu ku weryfikacji procesu tworzenia. Argumentuje, że w świecie syntetycznej koherencji to właśnie opór materiału. Świadomy wybór i egzystencjalny koszt decyzji pozostają jedynymi autentycznymi wyznacznikami ludzkiego autorstwa. Kto napisał ten tekst? Człowiek czy maszyna? IQ. W epoce sztucznej inteligencji stajemy przed kryzysem autorstwa. Nie wszystkie teksty wymagają autora w tym samym sensie. Paragon czy instrukcja obsługi mają pełnić konkretną funkcję, być poprawnym i użytecznym narzędziem. Tutaj automatyzacja jest zaletą, bo eliminuje chaos interpretacyjny. Jednak w przypadku osobistego listu, pytanie o to, kto go napisał, stanowi istotę sensu. Jeśli celem pisania jest samo odkrycie lub przepracowanie bólu, proces tworzenia staje się częścią celu. Oddanie go maszynie przypomina wynajęcie kogoś, kto pójdzie na terapię zamiast nas. Sytuacja zmienia się, gdy wypowiedź ma komponent indeksykalny, czyli wskazuje na konkretną osobę i jej odpowiedzialność. Prawdziwość zależy od relacji między słowami a nadawcą. Filozofia języka rozróżnia opis świata od czynności wykonywanych poprzez mowę. Niektóre teksty są wartościowe jako akty osoby, a nie tylko układy informacji. Przeprosiny wygenerowane przez system mogą pomóc dobrać słowa, ale bez udziału nadawcy otrzymujemy jedynie językową symulację skruchy. Podobnie jest ze świadectwem. Jeśli maszyna stworzy opis wojny, problemem będzie fałszywa relacja między wypowiedzią a doświadczeniem. Im bardziej tekst ma świadczyć o tym, kim jest mówiący, tym ważniejszy jest jego rzeczywisty udział. Literatura komplikuje ten obraz, gdyż fikcja nie wymaga prawdziwości biograficznej. Z perspektywy teorii przesuwających znaczenie z biografii na sam tekst, literatura generowana przez sztuczną inteligencję funkcjonuje bez tradycyjnego autora. Jeśli wiersz porusza czytelnika, nie musimy odrzucać doświadczenia estetycznego. Badanie z 2024 roku wykazało, że osoby nie będące ekspertami często oceniały poezję generowaną przez sztuczną inteligencję wyżej niż utwory ludzi. To dowód na to, że sztukę oceniamy na kilku poziomach. Pierwszy to warstwa estetyczna, rytm i obraz. Drugi to proces powstawania, intencja i ryzyko. Trzeci zaś to relacja społeczna, spotkanie z cudzym spojrzeniem na świat. Maszyna dominuje w pierwszej kategorii, oferując teksty klarowne i łatwe w odbiorze. Wielka literatura działa odwrotnie. Wykorzystuje opór i nieprzejrzystość jako narzędzia artystyczne. W erze masowej generacji to właśnie pęknięcie i świadome przekroczenie normy mogą nabrać największej wartości. AI może naśladować formę, ale autentyczność pozostaje kwestią sporną. Autentyczność to zgodność między deklarowanym źródłem a procesem powstawania tekstu. Problem pojawia się wtedy, gdy dzieło przedstawiamy jako wyraz osobistego doświadczenia, choć związek człowieka z wypowiedzią jest słaby. Autor działa zatem jako informacja kontekstowa. Na jednym krańcu są teksty funkcjonalne, gdzie autorstwo jest obojętne. W środku analizy i publicystyka, gdzie liczy się odpowiedzialność za argumenty. Na drugim biegunie formy intymne, w których tożsamość nadawcy jest integralna dla sensu. Literatura sytuuje się pomiędzy nimi. Jeśli okaże się, że podmiot nie istniał, zmienia się przedmiot doświadczenia. Pytanie nie brzmi już, czy maszyna potrafi stworzyć coś pięknego. Trudniejszy problem dotyczy tego, czy kreatywność jest właściwością produktu, procesu, twórcy, czy może relacji między nimi. W psychologii twórczość łączy się z nowością oraz wartością. Margaret Boden rozróżnia dwa rodzaje kreatywności. Pierwsza to idea nowa dla konkretnego umysłu. Druga oznacza nowość historyczną, czyli coś, czego wcześniej w kulturze nie było. W przypadku sztucznej inteligencji maszyna może generować wyniki nowe względem innych wyników systemu, ale nie doświadcza ona odkrycia jako odkrycia. Uwidacznia się tu konflikt między kreatywnością produktu a kreatywnością podmiotu. Jeśli definicja twórczości dotyczy wyłącznie artefaktu, sprawa jest rozstrzygnięta. Jednak jeśli pytamy, czy generator jest twórcą, potrzebujemy dodatkowych kryteriów. Czy twórczość wymaga sprawstwa, czyli zdolności do przypisania sobie działania jako własnego? Generatywna sztuczna inteligencja rozdziela te pytania. Przykładem są prace Davida Cope'a i jego system Experiments in Musical Intelligence. Program ten analizował wzorce kompozytorów, a następnie tworzył nowe utwory w ich stylu. Maszyna demistyfikuje geniusz, pokazując, że pewne powierzchnie twórczości można odtworzyć bez psychologii autora. Eksperyment ten rozbija kreatywność na komponenty. Od formalnej kompetencji po historyczną doniosłość. Członkowie kolektywu uchwycili paradoks autorstwa. Jeśli artystą jest podmiot generujący obraz, należałoby wskazać maszynę. Jeśli zaś ten, kto posiada wizję, rolę tę zachowują ludzie. Dzieło okazało się rezultatem relacji między algorytmem, twórcami oprogramowania a rynkiem. Prowadzi to ku teorii kreatywności jako zjawiska systemowego. Michały Cikrzęt-Michali argumentował, że kreatywność wymaga relacji między twórcą, kulturą a ekspertami. Skoro zatem kreatywność jest rozproszona, dlaczego część tej sieci nie mogłaby być niebiologiczna? Modele generatywne można postrzegać jako aktywne narzędzia. Nie posiadają intencji, lecz generują przestrzeń możliwości. Badania z 2025 roku wykazały, że współpraca z AI zwiększa bieżącą efektywność, lecz osłabia motywację wewnętrzną. Produkt staje się lepszy, ale niekoniecznie rozwija się osoba, która go podpisuje. Test dywergencyjnego myślenia mierzy komponent kreatywności, lecz nie oddaje pełni twórczego życia. Badanie z 2025 roku pokazało, że sztuczna inteligencja radzi sobie z odkryciami inkrementalnymi, ale nie potrafi dostrzec anomalii i stworzyć nowej hipotezy od zera. Margaret Boden rozróżnia trzy mechanizmy kreatywności: kombinacyjne, eksploracyjną i transformacyjną. Ta ostatnia zmienia same reguły przestrzeni, czyniąc możliwym to, co wcześniej było niewyobrażalne. Człowiek tworzy jako istota zanurzona w czasie. Ma ciało i lęk przed śmiercią. Ta skończoność sprawia, że wybór twórczy niesie ze sobą koszt. System może wygenerować 1000 wariantów, nie ponosząc egzystencjalnego kosztu odrzucenia pozostałych. Pisarz może wykorzystać model nie po to, by otrzymywać gotowe sceny, lecz by prowokować własną wyobraźnię. Sztuczna inteligencja staje się partnerem do burzy mózgów, impulsem do odkrycia. Pytanie o kreatywność maszyny jest więc pytaniem o lokalizację tej cechy. Czy tkwi ona w procesie? Czy może w całym układzie człowiek model dane kultura? Granica nie przebiega między człowiekiem a maszyną, lecz między różnymi znaczeniami twórczości. Maszyna generuje warianty. Człowiek rozstrzyga ich wartość. Pytanie brzmi zatem, kto prowadzi w procesie współtworzenia? Sama informacja o użyciu sztucznej inteligencji jest zbyt uboga, by ocenić rzeczywiste autorstwo. Kluczowy jest rozkład inicjatywy, kontroli i odpowiedzialności. Problem pojawia się, gdy asystent przechodzi od pasywnej korekty do proaktywnej predykcji. Systemy nie tylko reagują na tekst, lecz proponują jego kierunek. Asystent predykcyjny działa przed sformułowaniem myśli, ograniczając horyzont języka do kilku gotowych ścieżek. Jeśli system podpowiada metaforę lub kontrargument zbyt szybko, likwiduje etap poszukiwania i myślenia. W systemie poznawczym szybkość bywa wadą. Ben Schneiderman proponuje koncepcję Human-Centered AI. Odrzuca on wybór między autonomią maszyny a człowieka, dążąc do systemów zautomatyzowanych, lecz pod realną kontrolą ludzką. Nie chodzi o zwykły przycisk cofnij, lecz o zdolność definiowania celu i granic zadania. Kluczowe jest pytanie, co człowiek właściwie robi w pętli sterowania? Formalna obecność operatora może maskować utratę sprawstwa. To zjawisko automacją bias, skłonność do ufania systemowi mimo błędów. Badania z 2025 roku potwierdzają, że generatywna AI potęguje ten problem, gdyż jej pewny styl często maskuje brak wiarygodności treści. To istotny wniosek dla teorii pisania. Sama możliwość sprawdzenia odpowiedzi nie gwarantuje kontroli. Gdy sztuczna inteligencja proponuje metaforę lub strukturę argumentu, wystarczy, że propozycja jest dostatecznie dobra, by autor przestał szukać rozwiązań radykalnie odmiennych. Systemy predykcyjne mogą narzucać szablonowe klisze i ujednolicać język. Asystent nie jest neutralną protezą, podpowiadając język narzuca jednocześnie normę kulturową. Sztuczna inteligencja może zwiększać kreatywność jednostki, jednocześnie zmniejszając różnorodność zbiorowości. Po porażce z Deep Blue Garry Kasparow współtworzył ideę Advanced Chess. Połączenie ludzkiej intuicji z mocą obliczeniową maszyn. Tak powstała metafora centaura, hybrydy silniejszej niż każda ze stron osobno. Obraz ten jest jednak zwodniczy. W relacji ze sztuczną inteligencją kompetencje nie są symetryczne. Użytkownik może utracić praktykę, gdy maszyna przejmuje jego zadania. Może to prowadzić do alienacji twórcy, gdzie produkt się poprawia, a poczucie autorstwa słabnie. Dlatego nie każda współpraca jest symbiozą. Może być mutualistyczna, gdy narzędzie wzmacnia kompetencje użytkownika, komensala, gdy jedynie oszczędza czas, albo pasożytnicza, gdy poprawa rezultatu odbywa się kosztem utraty zdolności i samodzielnego sądu człowieka. Nie istnieje uniwersalna lista dobrych i złych funkcji sztucznej inteligencji. Kluczowa jest diagnoza relacji między narzędziem a celem rozwoju człowieka. Możemy tu mówić o gradiencie sprawstwa. Pytanie nie brzmi, ile procent tekstu napisał system, lecz gdzie zapadły decyzje konstytutywne. To właśnie definiuje sprawstwo. Potrzebujemy znaczącej kontroli człowieka. Oznacza ona realną zdolność odmowy oraz kompetencję niezbędną do wykrycia błędu. Sztuczna inteligencja powinna przejmować to, czego człowiek świadomie nie musi wykonywać. Maszyna ma zwiększać zakres działania człowieka. Dopiero po latach zrozumiemy, że pomoc w pisaniu stała się architekturą naszych myśli. Spór o centaura i pasożyta to spór o autonomię. Chodzi o moment, w którym narzędzie przestaje rozszerzać sprawstwo, a zaczyna je zastępować. Maszyna może sfabrykować źródło lub argument. Wtedy halucynacja programu staje się błędem człowieka lub instytucji. Przechodzimy od kontroli do epistemologii maszynowej konfabulacji. Sztuczna inteligencja rozdziela formę wiedzy od samej wiedzy, tworząc przekonujące struktury bez gwarancji prawdy. To nie halucynacja, lecz statystyczne przewidywanie prawdopodobnej sekwencji słów. Konfabulacja nie jest przypadkową awarią, to ryzyko wpisane w samą zdolność generatywną modeli. Badania wskazują, że systemy oceniania mogą niezamierzenie premiować zgadywanie zamiast przyznania się do niewiedzy. W modelach sztucznej inteligencji odpowiedzialne milczenie przegrywa z płynną hipotezą. Przykładem jest generator Babel Lesa Perelmana. Tworzył on teksty poprawne gramatycznie, lecz pozbawione sensu, które uzyskiwały wysokie noty w systemach oceniających formę zamiast znaczenia. Kiedy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą. Dawniej systemy produkowały bełkot, dziś modele generują teksty przekonujące dla człowieka. Konfabulacja może być osadzona w poprawnym kontekście, co tworzy syntetyczny pozór koherencji. Z perspektywy epistemologicznej jest to szczególnie groźne. System nie musi zmyślać wszystkiego. Wystarczy, że połączy prawdziwe elementy jednym fałszywym związkiem. Przykładem jest sprawa Mata versus Avianca z 2023 roku. Prawnicy złożyli w sądzie pismo z nieistniejącymi orzeczeniami wygenerowanymi przez ChatGPT. To niemal idealny eksperyment dotyczący automacją bias, gdzie człowiek zmienił własną interpretację dowodów, by chronić założenie o wiarygodności narzędzia. Badania wykazały, że modele ogólne konfabulują w większości przypadków. Maszynowa konfabulacja ujawnia właściwość kultury cyfrowej, w której systemy generatywne potrafią doskonale imitować powierzchniową architekturę wiarygodności. Modele sztucznej inteligencji opanowały architekturę tekstu, lecz nie gwarantuje to istnienia rzeczywistości, do której odsyłają. Weryfikacja wymaga kompetencji uprzednich względem systemu. Im mniej ekspert wie, tym bardziej potrzebuje narzędzia i tym trudniej mu ocenić błędy. To paradoks ekspertyzy. Rozwiązaniem są systemy takie jak Retrieval Augmented Generation czy pomiar niepewności. Przyszłość wiarygodnej AI zależy od instytucjonalizacji cyfrowej pokory. Na drugim krańcu problemu znajduje się efekt Elizy. Już prosty program Weizenbauma pokazał. BKI. Że ludzie łatwo przypisują intencje systemowi, który jedynie podtrzymuje interakcję. Współczesne modele radykalnie wzmacniają ten efekt. Potrafią rozmawiać o śmierci czy filozofii w formie przekonującej. Czego przykładem był przypadek Blake'a Lemoyna i Lambda z 2022 roku. Płynność języka jest silnym bodźcem do antropomorfizacji, ale nie stanowi dowodu świadomości. Tu spotykają się dwa błędy. Model konfabuluje fakty, a człowiek właściwości modelu. Maszyna tworzy pozór źródła, człowiek zaś pozór podmiotu. Epistemologia sztucznej inteligencji musi więc obejmować trzy poziomy: prawdziwość wyniku, pochodzenie uzasadnienia oraz kalibrację zaufania. Autor epoki generatywnej musi oddzielić zdanie dobrze napisane od dobrze uzasadnionego. W przeciwnym razie koszt weryfikacji może przewyższyć koszt samodzielnego wytworzenia wiedzy. Problem narasta, gdy użycie sztucznej inteligencji jest tak powszechne, że nie da się już odróżnić prac samodzielnych od niesamodzielnych. Naomi Baron podkreśla, że pisanie to ćwiczenie z krytycznego myślenia i proces odkrywania własnego stanowiska. Kluczem staje się teoria pomiaru edukacyjnego. Sztuczna inteligencja działa tu jak zmienna, która przejmuje część elementów kompetencji. W efekcie wysoka ocena nie musi już świadczyć o wysokich kompetencjach studenta. Kalkulator oddzielił ręczne liczenie od modelowania problemu, internet zaś pamięć faktograficzną od umiejętności oceny informacji. Uniwersytet zawsze musiał decydować, co pozostaje celem, a co można powierzyć narzędziu. Generatywna sztuczna inteligencja czyni ten problem radykalny, uderza bowiem w sam język. Esej jest w szczególnie trudnej sytuacji. Jego wartość opierała się na założeniu, że sensowny tekst wymaga konkretnych operacji myślowych. Modele językowe niszczą tę korelację. Dlatego uniwersytet nie może polegać wyłącznie na detekcji. Kluczowe jest przesunięcie akcentu od polowania na tekst maszynowy ku ocenianiu procesu. Jeśli produkt można sfałszować, musimy zwiększyć ilość informacji o tym, jak powstał. Nie musimy wracać do zamkniętych egzaminów. Bardziej obiecująca jest triangulacja dowodów kompetencji. Student dokumentuje ewolucję tezy i broni pracy ustnie, wyjaśniając decyzję oraz sposób korzystania ze sztucznej inteligencji. Nowoczesne ramy oceniania stawiają na proces i autentyczność zadań. Uniwersytet projektuje zadania tak, by technologia nie zastąpiła myślenia. Krótka rozmowa ujawnia więcej o autorstwie poznawczym niż detektory statystyczne. Kompetencją jest korzystanie z niej bez utraty odpowiedzialności epistemicznej. Narzędzia generatywne mogą obniżyć koszty publikacji, usprawniając strukturę wypowiedzi bez profesjonalnej korekty. Badania z 2025 roku wskazują, że sztuczna inteligencja redukuje nierówności językowe, lecz wprowadza napięcia związane z autentycznością głosu i tożsamością autora. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy korekta języka staje się korektą stanowiska. Jeśli system ulepsza tekst według statystycznego wzorca, staje się cichym nauczycielem epistemicznego stylu. Szczególnie ryzykownie wygląda to na poziomie doktoratu. Rozprawa ma dowodzić samodzielności badawczej. Jeśli proces argumentacyjny jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, należy pytać, czy kandydat zachował funkcje konstytuujące tę samodzielność. Równolegle rozwija się problem tzw. fabryk papieru. Nowa technologia dramatycznie obniża koszt produkowania tekstów przypominających naukę. W systemie Publish or Perish technologia ta działa jak wzmacniacz patologicznego bodźca. Generatywna sztuczna inteligencja to nie tylko wyzwanie dla uczciwości, lecz test jakości mierników instytucjonalnych. Odpowiedzią nie może być ani zakaz, ani bezwarunkowa integracja. Zakaz jest konieczny tam, gdzie celem jest nauka samodzielności. Integracja zaś, tam gdzie kompetencją staje się obsługa narzędzi. To learning outcome musi decydować o zasadach zadania. Prawdziwym problemem jest fakt, że przez dziesięciolecia traktowaliśmy tekst jako substytut procesu myślenia. Teraz akademia musi ponownie powiązać ocenę z rozumowaniem i odpowiedzialnością autora. Gdy uniwersytet przestanie utożsamiać produkcję znaków z autorstwem, kryzys przeniesie się do sądów i urzędów praw autorskich. Być może największym zagrożeniem nie jest moment, w którym maszyna przejmie od nas pióro, lecz ten, w którym przestaniemy zauważać różnicę między tekstem napisanym, a jedynie wygenerowanym. Czy w świecie doskonałych symulacji będziemy jeszcze potrafili docenić piękno pęknięcia i błędu? Jedynych szczerych śladów ludzkiej obecności? Pytanie o autorstwo przestaje być sporem technicznym. Staje się pytaniem o to, czy wciąż chcemy ponosić ciężar bycia podmiotem we własnych słowach.